Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. W podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Górski. Jestem profesorem astronomii i sekretarzem generalnym Akademii Kopernikańskiej.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o Światowym Kongresie Kopernikańskim, który odbył się w 2023 roku. Pan profesor opowie nam trochę więcej o tym kongresie. Jak był to ważny kongres?
No to zaczynając od właściwych podstaw, trzeba przypomnieć, że gdy nadchodził rok 23, już około pewnie 2 lat wcześniej, w pewnej grupie ludzi uzmysłowiono sobie, że warto byłoby uczcić tę 550. rocznicę nadchodzącą urodzin Mikołaja Kopernika. No i pojawiło się cały szereg pomysłów, jak do tego podejść. Głównym, naczelnym pomysłem zrealizowanym na najwyższym poziomie państwowym było utworzenie Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, a akcentem początkowym, wpisanym w statut jako coś, co powinno się repetytywnie pojawiać co 5 lat, był kongres międzynarodowy, kongres kopernikański, który miał się odbyć właśnie w lutym, dokładnie w rocznicę urodzin naszego wielkiego uczonego. No i tak też było od, ja wiem, jesieni 22 roku zaczęły się przygotowania. Wtedy ja się włączyłem ze swoją możliwością pomocy, no, głównie w dziedzinie astronomii, jako mojej profesjonalnej domeny. I w ciągu kilku miesięcy zorganizowany został ten kongres, który w Toruniu się odbył w ciągu 3 dni pod koniec lutego 23 roku. W sensie wykonania był tak naprawdę bardzo intensywną konferencją w dziedzinie astronomii, bo mieliśmy 3 dni pełne bardzo intrygującego i ciekawego programu. Ale również wypełniony był w paralelnych sesjach, w równoległych sesjach, zdarzeniami akcentującymi inne aspekty działalności Kopernika w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie filozofii, medycyny itd. Także zebrało się tam na kongresie w końcu, o ile dobrze pamiętam, sporo, ponad 200, pewnie około 300 osób, uczestników, znacząca liczba akredytowanych dziennikarzy. Odbyły się towarzyszące wydarzenia, rozpoczęcie tego kongresu było zaakcentowane wizytą premiera Morawieckiego, złożeniem kwiatów pod pomnikiem Kopernika. Uniwersytet Mikołaja Kopernika zorganizował sesję wstępną rano, po południu zaczęliśmy działania już w kongresie pod egidą Akademii Kopernikańskiej. Jednym z równoległych wydarzeń było spotkanie ministra Czarnka z kilkunastoma chyba przedstawicielami służby dyplomatycznej różnych krajów, które zgodziły się wziąć udział w deklaracji toruńskiej, w której podnoszono kwestię wolności w badaniach naukowych.
Myślę, panie profesorze, że nasi słuchacze już wiedzą, co to jest Akademia Kopernikańska, ale może nie wszyscy, ponieważ ten temat był poruszany na początku naszych audycji. To jest dobry moment, byśmy przypomnieli. Akademia kojarzy nam się ze szkołą, ale wiemy już, że tak naprawdę Akademia Kopernikańska to nie jest szkoła.
No właśnie nie, tak i nie, ale dobrze. No Akademia Kopernikańska sama w sobie w zamierzeniu jest korporacją uczonych, więc została zarysowana statutowo jako grupa 100 uczonych, zaproponowana co do składu w ten sposób, żeby w 5 izbach tematycznych zgromadzić połowę uczonych polskich i połowę uczonych zagranicznych. Czyli mamy 5 izb po 20 osób statutowo, po 10 z Polski i z zagranicy. Skomplikowany był proces jej tworzenia, ponieważ jest to korporacja, która ma być niezależna, samostanowiąca, więc w przyszłości, zakładając stabilne działanie, gremium nadrzędnym w tej organizacji, czyli w Akademii, jest samo to ciało 100 uczonych, które musi demokratycznie podejmować decyzje, zbierać się statutowo znowu raz do roku co najmniej fizycznie na walnym zgromadzeniu i decydować o rzeczach najważniejszych. W sensie administracyjnym mała grupa pracowników, określona początkowo jako nie większa niż 25 osób, o ile dobrze pamiętam, z wiodącym ją sekretarzem generalnym, zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem działalności tego ciała. Znaczącym elementem w tworzeniu koncepcji utworzenia Akademii było to, żeby było to ciało podnoszące na piedestale umiędzynarodowienie nauki polskiej. Stąd koncepcja 50 uczonych zagranicznych jako członków. No więc miała stać się taką platformą do oddziaływania pomiędzy tymi właśnie uczonymi, tworzącą możliwość bardziej efektywnego oddziaływania pomiędzy zagranicą i Polską, w sensie ściągania tutaj i ludzi, i idei, i niejako wprowadzania jakiegoś nowum co do zarządzania czy kierowania badaniami naukowymi w Polsce, zakładając znowu stabilny stan w przyszłości, w którym to wszystko będzie działało. A co do szkoły, to ustawa, która utworzyła Akademię Kopernikańską, jednocześnie stworzyła Szkołę Główną Mikołaja Kopernika jako placówkę, która ma w stowarzyszony sposób, i tutaj mówimy o wyjątkowym tworze na polskim rynku akademickim, o tym stowarzyszeniu z Akademią, kształcić studentów początkowo właśnie w 5 tematycznych działach, równoległych do tych izb tematycznych kopernikańskich tworzących Akademię. Czyli i zdefiniowana na początku jako szkoła, która miała to robić na poziomie doktorskim. A więc niewielka uczelnia w zamyśle zmierzająca do tego, by kształcić ludzi na najwyższym poziomie kształcenia akademickiego. No więc te izby, żeby już sobie to wymienić i przypomnieć, czym się Kopernik zajmował, no to oczywiście astronomia i nauki naturalne, prawo, medycyna, filozofia i teologia i powiedziałem już ekonomia? Medycyna, ekonomia, astronomia, prawo, filozofia z teologią. Okay? Więc takie są izby tematyczne. No i tak też miała być stworzona, no i została Szkoła Mikołaja Kopernika w formie 5 koledży umiejscowionych w kraju, w różnych miejscach. Także no to już lokalizacje możemy też wymienić. Więc ekonomia w Warszawie, medycyna w Olsztynie, prawo w Lublinie, filozofia z teologią w Krakowie i astronomia i nauki ścisłe w Toruniu. Proces tworzenia i akademii, i szkoły rozpoczął się w zasadzie w realnym sensie na kongresie w lutym w Toruniu. Były tam ustawowe działania i wstępne działania, które zajęły kilka miesięcy wcześniej. Było ciało zdefiniowane i uposażone do tego, żeby przygotować kongres, ale to jeszcze nie były ciała tych akademii i szkoły. To zostało ukonstytuowane tak naprawdę w lutym, także moja nominacja prezydencka przyszła z datą 1 marca. No i zdaje się, że taka była też data utworzenia formalnie szkoły. W pierwszym roku mieliśmy bardzo trudne zadanie wspomożenia i uposażenia szkoły częścią budżetu, który nam przeznaczono. Szkoła zaczęła tutaj działać i no i działa, także historia tego była długa, to trudno w jednym akapicie opowiadać. Nierównomiernie rozwijały się koledże, najszybciej rozwinął się ekonomiczny w pewnym sensie. W tej chwili już to wszystko krzepnie i zdaje się, że po 1,5 roku wreszcie rozpocznie się też działanie na niwie astronomii. No i zobaczymy. W tej chwili nominalnie, formalnie szkoła ma 60 zdaje się studentów, wchodząc w 2 rok formalny kształcenia. Teraz związek pomiędzy Akademią a szkołą jest intrygujący i wielu ludzi go nie rozumie. Po ponieważ ustawowo został on zdefiniowany w ten sposób, że Akademia w swoich 5 izbach pomiędzy sekretarzem generalnym a izbami ma ciało zarządcze nazywane prezydium, którego członkami jest 5 przewodniczących izb plus sekretarz, czyli 6 osób. No i to ciało sobie dekretuje, wydaje ustawy zarządcze w Akademii, a jednocześnie ustawowo jest radą uczelni dla Szkoły Mikołaja Kopernika. Także jest ciałem doradczym, opiniującym. Nie ma egzekutywnych możliwości, ale może doradczo wpływać na kierowanie działań szkoły przez wspomaganie rektora. No to jest niezwykłe w tym sensie, że normalnie na polskim rynku akademickim takiego urządzenia nie ma. Znaczy uniwersytety są niezależne i rady uczelni są wybierane wewnętrznie z instygacji pana rektora. Także tutaj mamy inaczej i za założenie tych, którzy skonstruowali koncepcję Akademii i Szkoły było takie, żeby stworzyć nową, no i dodaną wartość taką, że przez to, że Akademia i Rada Naukowa Szkoły reprezentuje jednak to ciało 100 uczonych, z czego 50 jest zagranicznych, jest połączone w bardzo intymny sposób ze szkołą i stwarza natychmiast grupę ludzi, którzy mogą w szkołę wspomagać w sposób niezwykły. O to chodziło od początku, także na kongresie w sensie publicystycznym padały często pytania jeszcze przed kongresem, czy tutaj nie ma jakiegoś podchwytliwego takiego tematu jak zwykle, bo w Polsce to nic nie można, nic się nie da zrobić, a jak już się mówi o tym, że trzeba coś kogoś uczyć, to pewnie chodzi o to, żeby wydrenować mózgi i wywieźć ludzi za granicę i znowu stracimy na tym i tak dalej. No. Ja ze swojej strony podnosiłem zawsze, że zaakceptowałem udział w Akademii tylko i wyłącznie dlatego, że wydaje mi się, że jest to po raz pierwszy mechanizm, który tutaj próbuje się stworzyć, do tego, żeby właśnie ludzi z zagranicy tutaj przyciągnąć. Także moja koncepcja działania na dłuższą metę to jest taka, żeśmy zrobili wszystko, co mogliśmy, żeby ściągnąć naprawdę wybitny garnitur ludzi naukowo na kongres. Trochę to tak jak na wycieczce turystycznej pokazać im, czy warto, aczkolwiek no, większość z nich oczywiście nie była po raz pierwszy w Polsce, ani nie było tak, że o Polsce wcześniej nie słyszeli, to wręcz śmieszne. No, wszyscy byli zachwyceni, wszystko było bardzo dobrze i chodziło o to, żeby ich przywiązać do idei tego, że będą tutaj przyjeżdżać. Moja koncepcja na przyszłość, którą usiłuję w szkole cały czas przedstawiać, jest taka, że trudno rozpocząć działalność na wysokim C, jak to się mówi operowo, zakładając, że najwyższy kaliber uczonych z całego świata będzie tutaj się przeprowadzał do Polski, ale bardzo łatwo jest sobie wymyśleć, że ludzie korzystając z takich mechanizmów jak sabbatical leave, czy po prostu podróże będą mogli tu przyjeżdżać nie tylko na godzinę, nie tylko na 3-dniowy kongres, ale na przykład na 2-3 tygodnie w ciągu semestru na intensywny cykl wykładów, a czasami nawet na pół roku, na cały semestr. A jak już do tego się doprowadzi, to w sposób naturalny powstają więzi takie, że rozpoznaje się to, co jest najcenniejsze w tym wszystkim, czyli talent, który w Polsce jest dostępny w dużych ilościach ciągle. Trzeba ten talent po prostu umieć przedstawić i zainfekować efektywnymi więzami z najlepszymi ośrodkami światowymi. Myślę, że jak to zacznie działać, no to wykiełkuje coś takiego, że w Polsce wreszcie zacznie się bardziej komfortowe działanie w sensie badawczym na poziomie studiów doktoranckich i pisania rozpraw z obecnością ludzi, których warto tutaj ściągnąć. No. Także wracając, cóż to byli za ludzie? No, w dziedzinie astronomii no, to powtarza się to ciągle i w końcu potem taki niemalże jedyny pozostały wspólny mianownik w tym, co się ciągle powtarza, no bo to jakoś tak tam świeci w oczy, żeśmy tych 5 noblistów ściągnęli tutaj. No ściągnęliśmy, ale ściągnęliśmy 200 osób, jak to się mówi kolokwialnie, z najwyższej półki, od Azji przez Europę, Stanów Zjednoczonych, z najlepszych ośrodków naukowych. Przyjechali, byli zainteresowani. Mieliśmy szczęście w pewnym sensie, dlatego że ten kongres odbył się w pewnym sensie wtedy, gdy kończyła się, nazwijmy to, kończyła się pandemia covidowa. Ludzie byli spragnieni podróży, spotkań. Mieli 2-3 lata posuchy, nie jeździli. Więc to był jeden z pierwszych takich typu konferencyjnego meetingów, na który znacząca część tych ludzi pojechała. No i myśmy ich podjęli tutaj z wielką pompą i wszystko odbyło się wspaniale. Także w sensie naukowym było to zdarzenie niezwykłe, w sensie socjalnym również, w sensie uczczenia Kopernika, jak sądzę, znaczące. Miejmy nadzieję, że będzie kontynuowane. Statutowo powinno się odbywać co 5 lat. Zobaczymy. I miejmy nadzieję, że to przeniesiemy te pochodnie w przyszłość.